Słuchajcie Neotalk, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Usakowska. Kim byli Indianie Nahua i jak byli opisywani przez hiszpańskich kolonizatorów? Jakie znaczenie miały dla nich zabawa, teatralność i performance? Kim lub czym był Teotl? I jak rozśmieszyć nałańskiego boga? Na te i inne pytania odpowie dzisiaj moja gościni, dr Agnieszka Brylak z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Mezoamerykanistka zajmująca się historią, kulturą i religią Indian ze środkowego Meksyku. W 2015 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną Widowiska przedhiszpańskich Indian Nahua – między antropologią a teatrem. Obecnie jest koordynatorką zespołu badawczego CEM+, oraz laureatką ERC Starting Grant, prestiżowego grantu, który otrzymała w marcu tego roku. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, o czym na pewno dzisiaj porozmawiamy więcej. Serdecznie zapraszam. Doktor Agnieszka Brylak, serdecznie witam.
Dzień dobry.
Spotykamy się dzisiaj między innymi dlatego, że otrzymała pani Starting Grant przyznany przez ERC, czyli European Research Council, na realizację projektu Teotl, kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego środkowego Meksyku. I po pierwsze chciałabym serdecznie pogratulować tego osiągnięcia, szczególnie, że jest to pierwszy samodzielny grant ERC pozyskany na Wydziale Neofilologii. A zanim porozmawiamy o grancie, myślę, że musimy zacząć tak od początku, to znaczy od ludów Nahua, których ten projekt dotyczy. Czy mogłaby pani opowiedzieć pokrótce, co to są za ludy, gdzie można je spotkać, jeśli jeszcze w ogóle?
Indianie Nahua nazywani są Indianami Nahua ze względu na wspólny język, język Nahua, należący do grupy języków utoazteckich. I Indianie Nahua to rdzenni mieszkańcy środkowego Meksyku, którzy zamieszkiwali ten teren od okresu przedhiszpańskiego aż po dzień dzisiejszy, choć ta populacja jest znacznie mniejsza, bardziej rozproszona i zdominowana jednak przez kulturę już tą meksykańską, która jest pochodną kolonialnej hiszpańskiej. Ale po dziś dzień żyją, funkcjonują, posługują się swoim językiem, któremu grozi wyginięcie, stąd różne projekty rewitalizacyjne, mające na celu podtrzymanie tej ciągłości językowej. Ale chyba dla takiego przeciętnego śmiertelnika określenie Indianie Nahua niewiele mówi, częściej spotykają się z określeniem Aztekowie.
Jedną z rzeczy, o którą często pytam moich gości, szczególnie tych, którzy zajmują się rzeczami dość odległymi kulturowo, czy geograficznie, czy czasowo, to pytanie, jak to się stało, że zainteresowała się pani akurat tym tematem? Co w nim jest takiego pociągającego?
Sam początek moich zainteresowań wiąże się z dosyć taką osobistą, intymną historią, którą tutaj nie będę się dzielić. Mogę tylko zdradzić, że ma ona wiele wspólnego z królikiem na Księżycu. Gdyby pani sobie spojrzała w pogodną noc na Księżyc, no, większość Polaków pewnie dopatrowałaby się w plamach na Księżycu postaci Twardowskiego na kogucie, ale gwarantuję, że jeżeli dobrze pani wytęży wzrok i będzie szukała tam królika, to go pani zobaczy. Skąd ten królik? No, najpierw kiedyś ktoś pokazał mi tego królika na Księżycu i było to w okresie, kiedy nie miałam pojęcia o tym, że w ogóle istnieli Aztekowie. Ten termin niewiele mi mówił. Natomiast kiedy już rozpoczęłam studia na iberystyce, w zasadzie moje pierwsze zajęcia, zupełnie przypadkowo to wynikało z grafiku zajęć, to były zajęcia z historii Ameryki prekolumbijskiej, gdzie na pierwszych zajęciach poznawaliśmy mity azteckie i jednym z nich jest mit o powstaniu Słońca i Księżyca w Teotihuacan. Żeby mogła narodzić się nowa epoka, nowa era, czy też nowe słońce, w Teotihuacan zebrali się wszyscy bogowie wokół wielkiego paleniska i wybrali dwóch kandydatów, którzy mieli się rzucić w to ognisko, złożyć z siebie ofiarę i zamienić się w Słońce i w Księżyc. Tym predestynowanym, żeby zostać Słońcem, był piękny, bogaty bóg Texistecatl, który ociekał złotem, składał ofiary z koralowca. Wszystko było takie piękne i bogate. Natomiast naprzeciwko niego stał na Nahuatl taki owrzodzony bóg, bardzo skromny, który nie miał dostępu do drogocennego koralowca, więc składał ofiary z własnej krwi. Więc bardzo sobą kontrastowali. I kiedy doszło już do tego kulminacyjnego momentu i ten bogaty bóg Taxistekatl miał skoczyć w ogień, miał jakąś blokadę, nie był w stanie, próbował jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, to jest taka magiczna liczba w przedhiszpańskim środkowym Meksyku, nie dał rady. Natomiast Nanahuatl bez oporów skoczył i zamienił się w ciało niebieskie. Widząc to i być może trochę zawstydzony, Taxistekatl skoczył za nim i również pojawił się jako ciało niebieskie. Problem polegał na tym, że oba świeciły tak samo jasno. Bogowie, którzy byli zebrani w Teotihuacan, stwierdzili, że no tak nie może być. To trochę nie fair. Dlatego chwycili królika i rzucili nim w Taxistekatla, czyli tego, który skoczył jako drugi, w ogień. I przez to przestał on tak świecić i stał się księżycem. A my widzimy dzisiaj plamy na księżycu, które się układają w królika.
Czyli zamiast dwóch słońc, rozumiem, mamy teraz słońce i księżyc. To ma tłumaczyć ta legenda.
Tak, albo że słońce jest tylko jedno, a księżyc to jest takie fałszywe słońce, które tylko próbuje imitować ten blask prawdziwego słońca, ale tym słońcem nie jest.
Mm-hmm. Czyli rozumiem, że te legendy to było to właśnie, co tak chwyciło panią za serce.
Tak, chociaż już dziś na pewno nie powiedziałabym o tym legendy, ponieważ to były święte historie tych ludów, czy też mity, ale mity właśnie rozumiane jako święte historie fundamentalne, które kształtowały w zasadzie całą egzystencję, włączając to nawet życie polityczne.
Czyli były na pewno bardzo dużym elementem światopoglądu.
Zdecydowanie tak.
Wydaje mi się, że taka pierwsza nazwa, która przychodzi do głowy, kiedy rozmawiamy o Indianach Ameryki, to właśnie Aztekowie, o których pani wspomniała. I przygotowując się trochę, doszłam do wniosku, że nie jestem pewna, czy Aztekowie to jest taka czysto kolonialna nazwa nadana przez Hiszpanów, którzy przybyli do Ameryki, czy ona już tam wcześniej istniała. I kontynuując to pytanie, chciałam zapytać, czy Indianie Nahuatl to jest synonim Azteków?
Może zacznę od końca. Czy są to nazwy synonimiczne? W literaturze przedmiotu dziś powiedziałabym, że tak. Chociaż od terminu Aztekowie już się odchodzi i chyba jeszcze częściej w literaturze przedmiotu, w języku angielskim będzie się pojawiał ten termin niż tej w języku hiszpańskim. No, w języku polskim ogólnie jest mało tekstów, opracowań na ten temat, czy relatywnie mało. Natomiast ten termin nie pojawia się w zasadzie w źródłach kolonialnych. Pierwszym, zdaje się, który wprowadził termin Aztekowie do takiego ogólnego obiegu, był Aleksander von Humboldt, który zrobił to w XIX wieku. Później inny badacz amerykański, William Prescott, jeszcze bardziej podłapał ten wątek i już tak ugruntował Azteków w literaturze dotyczącej tej kultury i przeszłości, historii. I no, mi też się zdarza użyć już w ramach synonimu czy w tekstach popularyzatorskich terminu Aztekowie. Natomiast odchodzi się już od tego. A dlaczego, skąd ta nazwa? Kiedy do środkowego Meksyku napłynęła z północy ostatnia fala Chichimeków, zwanych właśnie Aztekami, wśród nich byli Mexikowie. Czyli ci, którzy, Mexikowie Tenochtitlkowie i Mexikowie Tlatelolcowie, którzy założyli miasta na wyspie, na jeziorze Texcoco. Później na tym miejscu powstało miasto Meksyk, dzisiejsza stolica Meksyku. Mexikowie oryginalnie, zgodnie ze swoimi wierzeniami, historią, wyruszając w tę długą wędrówkę i szukając miejsca, żeby się osiedlić i założyć miasto Tenochtitlan i Tlatelolco, wyszli z miejsca, które nazywało się Aztlan. I wtedy w zasadzie można powiedzieć, że oni byli Aztekami. Opuścili Aztlan, ponieważ tak nakazał im ich bóg patron Huitzilopochtli, ale na bardzo wczesnym etapie wędrówki ten sam bóg powiedział im: słuchajcie, zmieniam wam imię, przestajecie być, opuściliście Aztlan, przestajecie być już Aztekami, stajecie się Mexikami. I to jest ten moment w bardzo wczesnym stadium peregrynacji Mexików, kiedy oni przestali być Aztekami. Natomiast Humboldt gdzieś tam reaktywował tych Azteków i ich wprowadził do obiegu. Także nawet w ich własnej narracji, później w kolonialnych relacjach spisanych na podstawie tradycji ustnej, oni nigdy nie autoidentyfikują się z Aztekami. Pojawia się Aztlan jako to miejsce początku, natomiast nie Aztekowie, Mexikowie, Tenoczkowie.
Do tej ziemi Aztlan jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym zapytać o pani artykuł, w którym pisze pani o żartobliwości i humorze w kulturze Nahua. I pisze tam pani o tym, że taka ich figlarność i performatywność zwróciła uwagę kolonizatorów, którzy poświęcili wiele miejsca w swoich pracach całej gamie rytuałów, ceremonii, świąt i rozrywek rdzennej ludności. Pisze pani, że, tu cytuję, jednakże nie kierowało nimi pragnienie zachowania tego, co dziś nazywalibyśmy niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Zamiast tego ich główną motywacją było głoszenie Ewangelii przy jednoczesnym eliminowaniu bałwochwalstwa poprzez informowanie szerszej publiczności o starożytnych praktykach religijnych i ryzyku ich kontynuacji pod sztandarem chrześcijańskich obrzędów. Czy mogłaby pani trochę rozwinąć ten wątek? To znaczy, po pierwsze, w jaki sposób Nahua byli postrzegani i opisywani przez Europejczyków?
Znów zacznę od tej ostatniej części pytania. To, jak byli postrzegani i opisywani przez Europejczyków, zależało od tego, kto ich opisywał i jaki miał w tym cel. Dlatego, że inaczej Indian Nahua opisywali hiszpańscy zakonnicy, czy w ogóle europejscy zakonnicy, bo niekoniecznie musieli pochodzić z Hiszpanii. Zresztą pierwsi franciszkanie byli z Flandrii. Ci, którzy rozpoczęli taką jeszcze nieoficjalną misję ewangelizacyjną na terenie, który później zyskał nazwę Nowej Hiszpanii. Więc ich celem było przedstawienie Indian jako świetnego materiału na chrześcijan. Dlatego oni zwracali uwagę na z jednej strony uległość Indian, ale też ich ogromną chęć poznawania nowych rzeczy, uczenia się, ogromną otwartość, w tym na pracę misyjną, ewangelizacyjną przybyłych z Hiszpanii czy na zlecenie korony hiszpańskiej zakonników. Natomiast zupełnie inaczej sytuację przedstawiał konkwistador, w którego interesie było zdobyć ziemię Indian później w enkomiendzie, w takim nadaniu ziemskim. Więc w takich relacjach raczej przedstawiano Indian jako okrutnych barbarzyńców, kanibali, których władcy to byli tyrani, co oczywiście też nawiązywało do funkcjonującej w tamtym czasie w Europie tej koncepcji wojny sprawiedliwej, to jeszcze na bazie filozofii Arystotelesa. Był szereg kasusów, przypadków, kiedy było zasadnym rozpocząć podbój, działania wojenne i było to uzasadnione. Nie było to jakieś widzimisię, chciwość, chęć zdobycia władzy, tylko raczej takie bardzo paternalistyczne podejście. My tu jesteśmy cywilizacją, naszym obowiązkiem wręcz chrześcijańskim jest wspomóc tych, którzy są albo niżej na poziomie rozwoju cywilizacyjnego, albo stosują praktyki, które w naszym cywilizowanym świecie są uznawane za barbarzyńskie, tyrańskie i wręcz jest to taki moralny obowiązek. Stąd ta koncepcja wojny sprawiedliwej. Dlatego samo przedstawianie Indian dużo zależało od tego, jaka motywacja stała za autorem, tak? Bo każdy miał coś do ugrania, jakieś interesy. Natomiast jeśli chodzi o to podejście do widowiskowości, humoru, kiedy zabrałam się za ten temat, okazało się, że tak, jest sporo informacji, ale ona też jest poukrywana, tak? Bo żeby z tego pytania nie wyniknęło, że w zasadzie w kronikach, dokumentach kolonialnych te informacje są wszechobecne i tego jest pełno, bo tak nie do końca. Ja w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się szeroko pojętymi widowiskami, teatrem i to, co zaobserwowałam, to taki bardzo binarny, dychotomiczny podział. Albo coś było krwawym rytuałem, który powinien zostać wyeliminowany jak najszybciej, ponieważ zagrażał tej misji chrystianizacyjnej, albo to były jakieś takie niewinne zabawy, gdzie w sumie można przymknąć na to oko, zwłaszcza jak był jakiś taki bardziej otwarty i liberalny zakonnik, to takie ich dziecinady w sumie niech sobie robią. To nie jest nic groźnego. I było to spojrzenie z perspektywy europejskiej, które wcale nie odzwierciedlało tej perspektywy rdzennej, tubylczej czy tambylczej. W moich badaniach spróbowałam się przyjrzeć, jaka w takim razie była zależność między tymi praktykami i na czym polegały te zabawy, te różne formy ludyczne i też jaką rolę odgrywał śmiech. Więc to było trochę takie, lubię to porównanie, takie prace archeologiczne, ale nie kopanie w ziemi, a kopanie w tekstach.
A właśnie te elementy performatywności czy teatru, to one były głównie związane z religią?
I tak, i nie. Gdybym stosowała nasze kategorie, nasze, myślę tutaj europejskie, zachodnie i jeszcze współczesne, to w pewnym sensie tak albo nie. Może inaczej. My w naszym podejściu mamy taki bardzo wyraźny podział między tym, co należy do strefy sakrum, a tym, co należy do strefy profanum. Więc obchody świąt Bożego Narodzenia będą bardziej należały do strefy sakrum, ale już występ, przemówienie ważnego polityka, to będzie strefa profanum. Natomiast u Indianała nie było takiego podziału i to, co było może w naszych oczach polityczne, było bardzo mocno osadzone religijnie, a praktyki religijne nie miały na celu jedynie komunikacji z bogami czy zaspokojenia jakichś takich potrzeb duchowych. One miały bardzo namacalny wymiar, tak? To był rodzaj takiego kontraktu, od którego zależał dobrobyt, zależały plony, zależało życie codzienne mieszkańców Tenochtitlan i okolic, ale też życie polityczne. Dlatego ciężko tutaj wprowadzić takie rozgraniczenie, bo to się wszystko bardzo, bardzo zazębiało i wiele świąt religijnych, czy opisywanych jako święta religijne przez zakonników hiszpańskich, na przykład Frate Bernardino de Sahagún, franciszkanina, autora takiej wielkiej encyklopedii znanej jako Kodeks Florencki. Mamy opis święta religijnego, ale bierze w nim udział główny władca, Tlatoani. Pojawiają się informacje, że podczas tego święta odznaczano wojowników za zasługi wojenne. Więc teraz, czy to jest święto bardziej cywilne, polityczne, czy to jest święto religijne? I jedno, i drugie, bo te sfery się bardzo mocno zazębiały.
Czy może pani podać jakiś taki ciekawy przykład takiego święta?
Jedno święto, które mi przychodzi od razu do głowy, to święto Tlacaxipeualistli. Tłumaczenie tej nazwy to odzieranie ludzi ze skóry. Wybierając to święto, sprawiam, że słuchacze mogą pójść, aha, czyli idziemy tym stereotypem krwawych, brutalnych Azteków. To było święto kukurydzy. Więc podczas tego święta ziemia zmieniała swoje szaty, zmieniała skórę dosłownie, po to, żeby była gotowa na przyjęcie tego ziarna, na siew i po to, żeby plony mogły się rozwijać. Ale też bóstwo Szipetotek, nasz pan odarty ze skóry, który był jednym z bogów patronów tego święta, głównych figur, które brały udział w tym święcie, w tych rytuałach, był też bardzo mocno związany z wojną. Dlatego, że te sfery gdzieś tam się zazębiały ze sobą. Stąd nie jest przypadkiem, że akurat to święto było wybierane jako jedno z bodajże trzech w ciągu cyklu tak zwanych świąt dwudziestek, czy świąt 20 dni, kiedy dokonywano takiego, powiedzmy, rozliczenia wojskowego i odznaczano tych najbardziej zasłużonych na wojnie, czy dokonywano takiej redystrybucji dóbr po kampanii militarnej.
Wspomina pani też w artykule o tym, że śmiech był bardzo ważnym elementem rytuałów. Właśnie nawet pada takie wyrażenie jak święty śmiech. I tutaj tak trochę porównujemy już jednak do tej religijności, którą znamy w Polsce. Powiedziałabym, że z naszej polskiej, czy może nawet europejskiej perspektywy, no to pojęcie święty śmiech brzmi trochę jak oksymoron nawet. Jak mamy rozumieć, czym był ten święty śmiech?
Termin święty śmiech to chyba nie jest jakiś bardzo mocno ugruntowany termin, chociaż tutaj otwierając mały margines, w Europie w XV-XVI wieku śmiech też był ważną częścią kultury religijnej, też chrześcijańskiej. I tu zamykam nawias, bo to temat na inną rozmowę i zupełnie innym specjalistą bądź specjalistką. Natomiast to, co zauważyłam w swoich badaniach nad śmiechem u Indian Nawa, że był on bardzo mocno zaznaczony i jego obecność była wręcz kluczowa podczas niektórych rytuałów w cyklu. Wcześniej wspomniałam o tych świętach 20 dni. To był taki cykl religijny, trochę sprzężony z kalendarzem rolniczym, który składał się z 360 dni, podzielonych na 18 świąt po 20 dni. Stąd te 18 świąt okresów 20-dniowych, po hiszpańsku Fiestas de las Veintenas. I każdy z nich był osadzony też w kalendarzu, mniej więcej osadzony w kalendarzu rolniczym, plus dodatkowe 5 dni z takich zbędnych, trochę pechowych, na które nic nie planowano. A jak ktoś się wtedy urodził, to miał generalnie dużego pecha. Natomiast każde z tych świąt miało swojego boga patrona, miał swoje celebracje, ale ten cykl był sprzężony z cyklem rolniczym, z pracami rolnymi. I w badaniu nad śmiechem zauważyłam, że w przypadku akurat tego cyklu nie można patrzeć na sam śmiech, ale warto też patrzeć na płacz. I to, co zauważyłam, to pewna taka mocna zależność, czy wręcz taka dialektyka płacz-śmiech, którą widać podczas tych świąt. Na początku cyklu rolnego, kiedy już po zasianiu ziarna kukurydzy i nie tylko kukurydzy, ale też innych roślin, najważniejszy był deszcz, po to, żeby te ziarna mogły się rozwinąć i żeby było potem co zbierać. Dlatego dużo tych świąt na początku cyklu było związanych z bóstwami deszczu i podczas świąt takimi ulubionymi ofiarami dla bogów deszczu były dzieci. Dzieci musiały płakać. Mówimy tutaj o tych fizycznych, realnych łzach, które musiały płynąć, żeby mimetycznie przywołać deszcz. Natomiast po tym okresie płaczu na pierwszy plan podczas rytuałów z tego cyklu wychodzą młode boginie kukurydzy, które zdaje się, że coraz bardziej muszą się śmiać podczas świąt. Taką kulminacją było święto Oczpanistli, którego główną patronką była bogini Tosi, jedna z takich bogiń telurycznych, która wręcz musiała wybuchnąć śmiechem. Dlaczego ten śmiech był taki ważny? Śmiech to otwarcie ciała, które jest takim otwarciem, dlatego też z perspektywy chrześcijaństwa trochę niebezpiecznym, bo związanym też z zapłodnieniem. I ten śmiech bogiń kukurydzy gwarantował niejako dobre zbiory pod koniec cyklu. Zresztą to święto Oczpanistli, kiedy bogini Tosi musiała wybuchać śmiechem, to było święto ściśle związane już ze zbiorami. Taka kulminacja całego cyklu i kulminacja też śmiechu i tej otwartości kobiecego ciała, kobiecego jako tej matki ziemi, która daje plony, po którym znowu zaczynał się pojawiać coraz częściej płacz. Przechodziliśmy dalej w cykl. Więc ta dialektyka płacz-śmiech była ważna również z punktu widzenia skuteczności rytualnej, po to, żeby osiągnąć ten właściwy cel. A co ciekawe, wspomniani wcześniej zakonnicy opisywali, że bogini Tosi musiała się śmiać, dlatego że gdyby płakała, to istniało ryzyko braku plonów, ale też braku jeńców wojennych, których można było złożyć w ofierze, i spadku rozrodczości. Więc nie byłoby plonów, nie byłoby jeńców wojennych, ważnych z perspektywy rytuałów, i nie byłoby dzieci, czyli nie byłoby takiej prosperity.
Czyli płodność ziemi jest stricte związana z płodnością kobiet. Tak naprawdę.
Tak.
Wszystko się łączy w naturze.
Tak, ale też ściśle związana z wojną i ze zdobyczami wojennymi. Więc to jest taki bardzo spójny system, gdzie te kwestie, mówię, sacrum, profanum, z naszej perspektywy bardzo mocno się zazębiają.
A jak w takim razie Indianie Nahua rozśmieszali swoich bogów? Czy sami też musieli się śmiać dużo, tak jak z tymi płaczącymi dziećmi?
Przede wszystkim to sami bogowie musieli się śmiać, czy same boginie musiały się śmiać podczas tych rytuałów, dlatego że czynnie brali udział w tych wszystkich praktykach. Jak to można było osiągnąć? Podczas świąt religijnych niektóre osoby oddawały swoje ciało po to, żeby bóstwo mogło się w nich zamanifestować. I takie byty były nazwane ishiptla. To były żywe uosobienia, żywe ucieleśnienia bogów. Dlatego, kiedy mówimy o rozśmieszaniu bogów, to nie mówimy tutaj o metaforze, tak? Dosłownie ta wspomniana wcześniej bogini Tosi, ona brała udział w tych wszystkich obrzędkach, obchodach, rytuałach i to ona fizycznie musiała się śmiać, zanim ostatecznie została złożona w ofierze w tym kulminacyjnym momencie rytuału. Jakie techniki? Różnego rodzaju zabawy, żarty, chociaż akurat tutaj mam ogromny niedosyt jako badaczka. Kiedy czytam źródła, wiemy, że kobiety z nią siadały i ją rozśmieszały. Zakonnice ograniczają się do takich stwierdzeń. Mówił śmieszne rzeczy. Kropka. I dziś mam ochotę wyciągnąć coś więcej. No ale co takiego mówiły? Możemy się domyślać, że na przykład jeden autor, Sagun, zabrał w swoim encyklopedycznym dziele takie zabawne zagadki bazujące na grach słów i metaforach, i które były, zdaje się, wykonywane również w takich kontekstach relaksu, rozrywki. Więc być może to właśnie tego typu żarty słowne również były praktykowane, żeby rozśmieszać boginię. Ale można było bogów i boginie rozśmieszać w interakcji z nimi, ponieważ oni byli czynnymi uczestnikami, czynnymi uczestniczkami rytuałów.
Myślę, że bardzo szkoda, że się nie zachowały te żarty, bo ciekawiłoby mnie, co na przykład ludzie z XV wieku uważali za zabawne. Myślę, że jednak humor się zmienia na przestrzeni wieków, a może niekoniecznie.
To już jesteśmy dwie, bo ja też, pomimo tego, że prowadziłam kilkuletnie badanie na ten temat, też mam niedosyt, dlatego że czy się nie zachowało, być może celowo nie zostały spisane, bo na przykład Hiszpanie w ogóle nie uznawali tego za śmieszne. Albo uznawali za śmieszne i przez to niebezpieczne, niewygodne, albo nie zrozumieli i stwierdzili, że nie wiedzą, co to znaczy, dlatego może w ogóle lepiej tego nie rejestrować i tego nie zapisywać.
Albo się bali, że rozśmieszą swojego boga na przykład.
Może.
W pani artykule czytamy też o tym, jaką ważną rolę miał performance, który możemy na polski przetłumaczyć jako występowanie czy przedstawienie. I szczególnie ten performance miał znaczenie w trakcie różnych świąt i festiwali, które były celebrowane tak zwanymi rytualnymi zabawami, takimi jak na przykład, jak się doczytałam, kwiatowy wyścig. Co wiemy o tych rytualnych zabawach?
Ja tu może jeszcze trochę zahaczę o to pytanie i ten termin performance, którego używam trochę jako taki umbrella term. To oczywiście nie znaczy, że w języku nałatl nie było konkretnych nazw na konkretne rytualne zabawy. Nawet doszukałam się jednego terminu, który dzisiaj z czystym sumieniem mogłabym uznać za taki ogólny termin odpowiadający mniej więcej naszym terminom, takim jak widowisko, performance czy teatr, ale tak rozumiany bardzo, bardzo szeroko. Natomiast no, oczywiście na potrzeby tekstów akademickich trzeba się posługiwać jednak taką terminologią, powiedzmy, ogólno zrozumiałą. I czemu służyły takie rytualne zabawy? Zabawy, tutaj należy pamiętać, zupełnie poważne, zupełnie na serio, więc był ten aspekt ludyczny, ale była w tym wszystkim równocześnie ogromna powaga, tak? To tak jak ten śmiech rytualny, który był śmieszny, ale był poważny i ważny, w zasadzie kluczowy. I niektóre z tych tak zwanych rytualnych zabaw miały związek z taką symulacją wojny, rodzaj takiego rytualnego treningu dla wojowników czy tych młodych adeptów sztuki wojennej, którzy dopiero aspirowali do bycia tymi wielkimi wojownikami. Co oczywiście też nie ograniczało się do tej sfery stricte militarnej, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, miało to silne powiązania również z kwestią rolniczą i w ogóle z egzystencją całego świata. Dlatego, że no, po co ci wojownicy byli potrzebni? Żeby walczyć na wojnie, ale to nie była wojna na wyniszczenie wroga. Oczywiście były też konkwisty, chodziło o przyłączenie czy zdobycie władzy nad jakimiś terenami. Natomiast głównym celem wojny było zdobycie jeńców wojennych po to, żeby ich składać w ofierze. A czemu ich składano w ofierze? Dlatego, żeby nakarmić bogów, nakarmić słońce, nakarmić ziemię. Nakarmić słońce, żeby cały czas było w ruchu i żeby świat istniał. Nakarmić ziemię, żeby dawała plony. Więc to były bardzo ściśle ze sobą związane czynności. podczas innych rytualnych zabaw chodziło o to, żeby rozśmieszyć bogów, ale też bardzo często używam tutaj określenia zabawa, ale mamy na myśli takie ludyczne rytuały. One często polegały na obrzucaniu się jakimiś, nie wiem, na przykład torebkami wypchanymi roślinkami. Często to były takie zabawy między chłopcami młodymi, a młodymi dziewczętami. Więc tutaj pojawia się znowu ten element trochę seksualności, która prowadzi potem do płodności i znów zapewnia to bogactwo, tym razem nie w formie jeńców wojennych czy roślin spożywczych do konsumpcji, ale młodego człowieka, tak, nowego członka społeczności. Ale podczas tych z pozoru niewinnych zabaw bardzo często ważnym elementem kulminacyjnym było doprowadzenie do rozlewu krwi. Nawet jeżeli to były, nie wiem, małe ranki, ważne, żeby ta krew popłynęła jako ofiara. Więc znów niby zabawa rytualna, ale jednak rytuał, który też wiązał się ze złożeniem ofiary i ofiary krwi. I często też te zabawy były niejako taką reaktualizacją epizodów z życia samych bogów. Imitatio Dei, jak to powiedział Eliade, reaktualizacja mitów podczas rytuałów. Więc te zabawy odtwarzały jakieś wydarzenia mityczne.
A jeśli chodzi o taki aspekt językowy, to znaczy właśnie, bo posługujemy się takimi słowami gra, zabawa. Też czytałam, że na przykład Hiszpanie porównywali takie żarty i te śmieszne elementy kultury do tego, co znali, czyli na przykład do farsy, czy do roli błazna nadwornego. I mam takie poczucie, że cały czas tutaj też operujemy pewnymi słowami, które dla nas jako Europejczyków są jakoś nacechowane, ale jednak mają inne zupełnie znaczenie. Pani musi je w tej rozmowie cały czas jakby od nowa tłumaczyć, prawda?
Tak, ale ja bym to nazwała tak, ale jak dla mnie to chyba jeden z najtrudniejszych, ale też najciekawszych aspektów mojej pracy badawczej. Ten okres, który badam, czyli w zasadzie próba wejrzenia w to, jak wyglądało życie przedhiszpańskich Indian Nahua, ale do których mam dostęp, nie licząc indiańskich ksiąg przedhiszpańskich, których niewiele się zachowało, ponieważ Hiszpanie je skutecznie palili i niszczyli. I nie licząc materiału archeologicznego, jedyne źródła spisane alfabetem łacińskim, jakie mam, to są źródła kolonialne, które powstały w efekcie spotkania bardzo brutalnego dwóch kultur i które są ciągłym tłumaczeniem międzykulturowym. Więc ta moja praca to jest momentami trochę taka praca detektywistyczna, pochylanie się nad każdym słowem i zastanawianie się, czy zostało ono użyte z perspektywy europejskiej, w jakim stopniu ta nakładka europejska deformuje zjawisko przedhiszpańskie, rdzenne, które się za nim kryje. Czy zawsze efekt tych prac jest zadowalający? Nie. Czy jestem zawsze przekonana, że tak, udało mi się to dobrze rozszyfrować? Nie. Raczej tu jest taka metoda prób i błędów. Czasem dopiero po paru latach dociera do mnie, że wcześniej to widziałam w ten sposób, ale dziś, kiedy patrzę na to zjawisko opisane tymi słowami, na przykład w kronice w języku hiszpańskim, mamy też teksty w Nahuat, prawda? To wtedy może to trochę inaczej też wyglądać. Jestem w stanie trochę zmienić, zweryfikować swoje wcześniejsze interpretacje, ale to jest ciągła analiza, również analiza taka mocno filologiczna, czy analiza dyskursu, próbująca rozwikłać tę zagadkę, której efektem są te kroniki, spotkanie dwóch światów i tłumaczenia kulturowe, udomowienie pewnych zjawisk.
Nie kusi pani ją, żeby nowe terminy w ogóle wymyślać na przykład?
Żeby wymyślać? Nie. To, co mnie kusi, to być może wprowadzić te rdzenne terminy z języka Nahua do ogólnego obiegu, żebyśmy nie krążyli wokół jakiegoś zjawiska, próbując je nazwać, stosując nasze terminy, które się nie pokrywają, ale mało tego, nawet takie terminy jak, nie wiem, zabawa i teatr, tak jak my je stosujemy dziś, nie pokrywają się z tym, co one oznaczały w XVI wieku, kiedy używali ich europejscy autorzy kronik. Dlatego tutaj bardziej mam pokusę do wprowadzenia do ogólnego dyskursu akademickiego pewnych terminów z języka Nahuatl na przykład, które doskonale odzwierciedlają to zjawisko. I nie jest to, no, może nosić znamiona takiej egzotyzacji, ale z drugiej strony dziś myślę, że gdybyśmy nawet na ulicy zrobili jakiś wywiad wśród przechodniów, zwłaszcza gamerów, tak określenie mana, nie byłoby określeniem obcym, pomimo tego, że zostało przeniesione do terminologii religioznawczej z zupełnie innego kręgu kulturowego. I to też jest chyba u podstaw projektu Teotl.
Świetnie, że pani wypowiedziała to słowo, ponieważ koniecznie musimy wrócić do początku naszej rozmowy, czyli jak wspomniałam, realizuje teraz pani grant, dosłownie się to zaczęło teraz w październiku, którego celem jest zbadanie kategorii religijnej Teotl. Powszechnie to słowo, z tego co rozumiem, tłumaczy się jako Bóg, jednak nie jest do końca jasne, czym ono jest, prawda?
Tak, chociaż podejrzewam, że dla niektórych może być zupełnie zadowalające stwierdzenie, tak, Teotl to Bóg. Na pewno to tłumaczenie słowa Teotl jako Bóg w XVI wieku zostało mocno ułatwione przez podobieństwo do greckiego Theos. I tutaj to tłumaczenie kulturowe przebiegło w sposób bardzo naturalny. I niewykluczone, że w toku badań ostatecznie razem z moim zespołem dojdziemy do wniosku, że w sumie można zostać przy tym tłumaczeniu Teotl jako Bóg, ale nas interesuje też, jeśli to jest Bóg, jakieś bóstwo, to jakie? I czym się ten byt charakteryzuje? Bo na pewno nie jest tym samym, co Bóg grecki, Bóg egipski, czy Bóg chrześcijański. Więc tutaj naszym celem jest zgłębienie istoty tego, czym jest Teotl, albo jakie istoty były określane tym terminem, co nie zawsze jest jednoznaczne. Na przykład w kontekście konkwisty czasem Hiszpanie byli określani terminem Teotl, ich konie. W materiałach inkwizycyjnych w procesie przeciwko Andresowi Miszkatlowi, jednemu z Indian oskarżonych o bycie czarownikiem i bałwochwalcą. Niestety procesy są spisane w języku hiszpańskim. On zapewne posługiwał się swoim pierwszym językiem, czyli nahuatl, i miał tłumacza, ale jego zeznanie kończy się takim cudownym sformułowaniem, które brzmi mniej więcej tak. Bo my, bogowie, nie umieramy nigdy. I jestem przekonana, że w oryginale użył słowa Teotl, mówiąc o sobie samym. Czy mamy tu do czynienia z taką po prostu deifikacją niektórych osób? Być może, ale jak zachodził ten proces? I na pewno to nie była taka sama deifikacja, jaką mogliśmy zaobserwować w wielu kulturach europejskich. Więc chodzi o zgłębienie tej istoty. Z drugiej strony, kiedy mówiłam o tej obecności bóstw w czasie rytuałów, tam nie pojawia się słowo Teotl. Oni są Ishiptla, tak? Czyli tymi ucieleśnieniami, uosobieniami bóstw. Więc nigdy nie mówi się, że to jest Teotl Tosi, tylko mówi się, że to jest Ishiptla Tosi, czyli Ishiptla jakby jej uosobienie, tej bogini Tosi. Dlaczego? Więc jedną z tych kwestii, którą też chcemy zgłębić, to zbadanie tych zależności. Mamy szereg terminów na określenie istot, nazwijmy je zaświatowych, nadprzyrodzonych, należących może bardziej do tej sfery sakrum, pozaludzkiej, które są bardzo blisko kategorii Teotl, ale określane są w nahuatl zupełnie innymi terminami. Więc pytanie, jaka jest między nimi zależność? Kiedy Teotl jest Teotl, a kiedy zamienia się w Ishiptla i tak dalej.
I w opisie pani grantu przeczytałam, że będzie pani przeprowadzać badania w holistyczny sposób. Co to znaczy?
Holistyczny, czyli całościowy. Co rozumiem przez holistyczny? To znaczy, że kiedy będę się zajmowała Teotlem, nie ograniczę swoich badań, nie wiem, tylko do sfery religijnej. Bo znowu, nie ma to zupełnie sensu, kiedy badam przedhiszpańską kulturę Indian Nahua. Muszę zahaczyć o kwestie polityczne, społeczne, kwestie pamięci kulturowej. Dlatego chcę spojrzeć na ten problem całościowo, nie tylko z punktu widzenia religii, praktyk religijnych, opisu bóstw, ale wziąć pod uwagę różne aspekty. Holistyczność też odnosi się do stosowanych metod badawczych. Tak? Pomimo tego, że projekt jest założenia historyczny, historyczno-kulturowy czy historyczno-religijny, nie da się, moim zdaniem, dobrze przebadać tej koncepcji Teotl bez sięgnięcia do narzędzi, czy to z archeologii, historii sztuki, żeby badać źródła archeologiczne, tak, narzędzi ikonograficznych, bez sięgnięcia do narzędzi z zakresu lingwistyki, w lingwistyki kognitywnej, bez narzędzi filologicznych. Dlatego też ta holistyczność dotyczy i badanych aspektów, i stosowanych metod, również stosowanych źródeł, tak? Dlatego, że nie będę się ograniczać, czy nie będziemy razem z zespołem, bo tutaj warto podkreślić, że to nie jest, jak gdzieś tam jestem w nagłówku, ale to jest, czy będzie w zasadzie, bo dopiero kompletujemy zespół, będzie praca całej ekipy. Dlatego nie chcemy też ograniczać się do jednego rodzaju źródeł, na przykład tylko do tekstów alfabetycznych, ale zobaczyć, jak ten problem się przedstawia w materiale ikonograficznym, czy to z tak zwanych kodeksów, czyli indiańskich ksiąg, zarówno tych przedhiszpańskich, jak i tych kontynuowanych w tej tradycji już trochę hybrydowej z elementami przedhiszpańskimi, ale już też europejskimi w okresie kolonialnym. Bogaty materiał archeologiczny, ceramika, rzeźby, płaskorzeźby.
Rozumiem to tak, że po prostu temat niejako sam wybiera metodę tak naprawdę. To znaczy przez to, że ten aspekt, tak jak pani mówiła, że nie da się rozdzielić sakrum i profanum w tej kulturze, no to tak samo też musimy stosować po prostu przeróżne narzędzia do badania Teotl. I chciałabym się jeszcze zatrzymać na chwilę przy teraźniejszości, a mianowicie podpytać o współczesnych Meksykanów. I czy ich tożsamość w XXI wieku w jakiś sposób czerpie może jakoś właśnie z tradycji Indian Nahua albo z mitów o Aztlanie, o którym wspomniałyśmy wcześniej?
Nie wiem, na ile w świadomości przeciętnego Meksykanina istnieją jakieś takie identyfikacje, natomiast po odzyskaniu niepodległości przez Meksyk i zwłaszcza od początku XX wieku, kiedy wręcz powstał taki narodowy projekt formowania, kształtowania tożsamości meksykańskiej. Z jakiegoś powodu z wszystkich przedhiszpańskich kultur, które rozwinęły się na terenie dzisiejszego Meksyku, wybrano Azteków jako tych najbardziej paradygmatycznych, czy tych, którzy stali się podstawą budowania tożsamości. Nie bez powodu na fladze Meksyku pojawia się orzeł, na opuncji pożerający węża. Był to symbol, jeden z takich znaków, których wypatrywali Mexikowie, którzy wyszli z Aztlan, poszukiwali swojego miejsca na osiedlenie się, miejsca, które wybrał dla nich Bóg Huitzilopochtli, dlatego że kilka razy podczas tej wędrówki próbowali się osiedlić, ale mówił nie, to nie tutaj. I jednym z takich znaków, których mieli wypatrywać, był właśnie orzeł siedzący na opuncji, która miała wyrastać z kamienia, na takim terenie jeziornym z trzcinami, który niejako odtwarzał trochę tę geografię Aztlan, w której wyszli. I tam, w miejscu, gdzie spotkali, zauważyli tego orła, Mexikowie założyli miasto Tenochtitlan. I teraz symbol miasta Tenochtitlan i tego orła pożerającego węża na kaktusie jest na fladze Meksyku i w herbie Meksyku, więc w elemencie takim bardzo narodowo-tożsamościowym, z którym identyfikują się wszyscy Meksykanie.
Myślę, że w tym momencie możemy postawić może nie kropkę, ale przecinek, ponieważ jak wiele innych osób zainteresowanych, ja będę z niecierpliwością czekać na wynik pani badań. Moją gościnią była dr Agnieszka Brylak. Serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę owocnych badań.
Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Wysłuchaliście odcinka podcastu Neotalk, nagranego w studio Radia Campus. Montażem zajął się Franek Wójcicki, a grafiki zrobiła nam Weronika Rosik. Wszystkie wspomniane w odcinku źródła znajdziecie w opisie na platformie, z której teraz korzystacie. Zachęcamy do śledzenia Wydziału Neofilologii na Instagramie i Facebooku. Jeśli macie uwagi, pytania lub sugestie dotyczące tematów, które moglibyśmy poruszać, koniecznie do nas napiszcie. Ja nazywam się Maria Łusakowska. Dziękuję, że nas słuchacie i do usłyszenia.